Proszę Państwa, przystępujemy w tej chwili do dyskusji, która będzie zawierała pytania z sali. Proszę o zadawanie pytań i kierowanie je do tych pytań do odpowiednich kandydatów, bądź zaznaczeniem, że to jest do obydwu kandydatów. Proszę bardzo. Tak jak powiedziałem, zapraszam do mikrofonu. Proszę o przedstawienie się. Proszę bardzo, proszę tutaj.
Zygmunt Hasiewicz z Wydziału Elektroniki. To będzie pytanie do obu panów profesorów, kandydatów. Mianowicie teraz od pewnego czasu jesteście państwo wręcz bombardowani prośbami związanymi z próbą wdrożenia na Politechnice Europejskiej Karty Naukowca. No i chciałbym zapytać obu panów profesorów, jaka jest panów opinia na temat istotności tych zasad i celowości tego działania. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, ponieważ poprzednie wystąpienie było... Jaka jest, czy można powtórzyć to pytanie, żeby jeszcze można było zadać?
Otóż Europejska Karta Naukowca to pewien zbiór zasad, który jest rekomendowany przez Komisję Europejską i uznanie tych zasad wiąże się z przyznaniem logo HR Excellence in Research, które jest istotnym wyróżnikiem, szczególnie w warunkach polskich. Otóż nasza uczelnia, jak panowie prorektorzy zapewne wiedzą, z inicjatywy rektora podjęła ogromny wysiłek w ostatnim czasie, żeby złożyć stosownie, to znaczy dobrze, złożony wniosek o przyznanie takiego wyróżnienia. No, z konsekwencjami dla nas wszystkich, także pomijając podniesienie prestiżu, także czysto wymiernymi, dlatego że Kane obiecał inne traktowanie, lepsze uczelni posiadających taki wyróżnik, także NCN, NCBiR. No i wobec tego państwo jesteście proszeni w dalszym ciągu o wypełnienie ankiet. Termin przedłużono do poniedziałku 25. Przepraszam, że wykorzystuję tę okazję, ale to jest bardzo ważna rzecz dla przyszłości uczelni i panów rektorów, przyszłych może. Jednego z panów rektorów chciałem zapytać, no taki osobisty wręcz stosunek do tego działania, dlatego że no być może przy pozytywnym, że tak powiem, finale tych naszych działań, no jeden z panów jako rektor będzie musiał zderzyć się z tą koniecznością dostosowania się do tych reguł, jakie Komisja Europejska nakłada. To mi chodziło generalnie.
Dziękuję bardzo. Czy panowie kandydaci są przygotowani? To proponowałem.
Ja odpowiem.
Właśnie w takiej kolejności. Pan profesor Rusiński.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście my tego nie unikniemy. Dobrze się składa, że ja wcześniej otrzymałem taki europejski nauczyciel akademicki, przeszedłem taką akredytację, robiły to uczelnie niemieckie. Natomiast my jesteśmy w Unii Europejskiej i powinniśmy się pochylić nad tym tematem. No niestety na razie żeśmy się głęboko nie zaangażowali, ale to jest bardzo ważny temat, dlatego że nasza idea jest taka, że chcemy, bynajmniej ja tak w swoim programie napisałem, żebyśmy mieli wszystkie kierunki przetłumaczone na język angielski, żeby do nas przyjeżdżali nauczycielowie, żebyśmy studenci, żebyśmy mogli również kształcić i sami jeździć do innych uniwersytetów. I tym problemem, najmniej jeśli zostanę wybrany, to z tym się zajmę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę pana profesora Madryjasa.
Panie profesorze, to jest oczywiście jeden z elementów umiędzynarodowienia uczelni. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie, gdybyśmy mieli nie iść w tym kierunku. Musimy i to liczę na to, że nam się uda i że faktycznie prestiż uczelni nie będzie już tylko duży w Polsce, tak jak jest, ale jeszcze się zwiększy poza granicami kraju, bo to jest konieczne na przyszłość.
Dziękuję bardzo. Prosiłbym teraz następne pytanie. Proszę bardzo, proszę, pan profesor.
Krzysztof Tchoń, do niedawna kierownik Zakładu Cybernetyki i Robotyki na Wydziale Elektroniki. Mam pytania, właściwie kilka pytań do obu panów kandydatów. Pierwsze pytanie jest o wizję. Jaka panów zdaniem jest wizja rozwoju Politechniki? Czy powszechna szkoła o dużej liczbie studentów siłą rzeczy i niskim poziomie, czy też ekskluzywna szkoła Uniwersytet Badawczy? To jest bardzo ważna kwestia, ona się wiąże oczywiście również z kwestiami materialnymi, ale jaka jest wizja? To jest pytanie pierwsze. Pytanie drugie jest takie. Pan profesor Rusiński właśnie najbardziej aktywnie podkreślił docenianie badań. Otóż jak zrobić, żeby za wysłanie 6 robotów do Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej było więcej niż 4 punkty w ocenie jednostki? Podobno jest to rzecz niewykonalna, żeby docenić taką pracę. No i wreszcie trzecie pytanie, tu już przepraszam do obu panów kandydatów. Od wielu lat istnieje na Politechnice kodeks etyki pracownika akademickiego. Powstała nowa wersja. Jakie jest panów profesorów zdanie na temat ważności tego typu dokumentów i ich egzekwowania? Dziękuję.
Proszę.
Wizja rozwoju Politechniki.
Tak, proszę państwa, jeżeli chodzi o wizję rozwoju Politechniki. Wszystkim nam marzy się, abyśmy byli uczelnią kształcącą na najwyższym poziomie, wręcz uczelnią elitarną. Niestety algorytm finansowania, jak państwo wiedzą, jest taki, że środki przychodzą za liczbą studentów, mówiąc tak kolokwialnie. To jest zły algorytm i ja tutaj mam pewną nadzieję, że to się zmieni w wyniku tego, że mamy w tej chwili okres, znaczy nadchodzący, właściwie już trwający, ale pogłębiający się niż demograficzny, którego zmienić nie zmienimy i że ten algorytm odgórny zostanie zmieniony i że stworzone zostaną warunki ku temu, aby zmniejszyć rzeczywiście liczbę studentów po to, żeby zwiększyć jakość kształcenia. Niezależnie od tego algorytmu, proszę państwa, to też zależy od nas. Czym więcej wypracujemy środków poza algorytmem, tym więcej będziemy mogli zdziałać w różnych obszarach, także w tym właśnie, o czym pan mówił, panie profesorze, a mianowicie w elitarnym kształceniu. Dlatego, że będziemy wtedy mogli przesunąć nawet pewne kwoty, nie zabiegać, nie ścigać się o liczbę studentów, tylko dobierać studentów najlepszych po to, żeby to byli studenci, którzy potem w perspektywie będą chlubą naszej uczelni już jako absolwenci. Więc tutaj są, taką miałbym wizję, tylko tą wizję wiąże ściśle z uwarunkowaniami zewnętrznymi, a mianowicie z demografią, która prawdopodobnie jednak wymusi zmianę algorytmu przyznawania środków, a po drugie uważam, że będziemy mieli jakiś sukces finansowy. Wierzę w to, że ciągle będziemy rozwijali badania. Uważam, że powinienem, jeżeli zostanę wybrany, bardzo tego pilnować, żeby badania we wszystkich obszarach, w tym również z przemysłem, który w ostatnim czasie nie były dostatecznie, uważam, tutaj powiedziałbym, rozwijane, żeby wynik tych badań był na tyle korzystny, żebyśmy mogli po prostu lansować elementy takie pozytywne, jeżeli chodzi o właśnie elitarność kształcenia. Także na pewno chciałbym w tej kadencji doprowadzić, żebyśmy ten poziom nieco podnieśli. Drugie pytanie dotyczyło, o ile pamiętam, jeżeli chodzi o drugie pytanie, te punkty. Panie profesorze, to jest poza nami. Parametryzacja nauki, wszyscy o tym wiemy. Oczywiście można podejmować próby przeliczenia na punkty wszystkiego, ale to w konsekwencji prowadzi do pewnych wypaczeń patologii i my zdajemy sobie z tego sprawę. Proszę zauważyć znowu, jak wygląda sytuacja. Za punktami, za oceną idą pieniążki, kategoryzacje, pieniążki na wydziały. I każdy dziekan, każdy, kto jest odpowiedzialny, również finansowo, walczy o to, aby mieć tych punktów najwięcej. I potem są takie właśnie paradoksalne sytuacje, że nie umniejszając roli, proszę mnie źle nie zrozumieć, artykułów publikowanych na liście filadelfijskiej, ale otrzymujemy za jeden artykuł równoważność 10 robotów. I to chyba tak nie powinno być. Robotów, które potem, którym się chwalimy później, które są pokazywane gdzieś w telewizji. Proszę Państwa, i następne z doskonałą promocją, już pomijając to, że studenci w kołach doskonale się rozwijają naukowych. A trzeci element, kodeks etyki. Dla mnie kodeks etyki jest czymś takim jak Biblia. Uważam, że my w środowisku akademickim, bez względu na to, co się dzieje, musimy zachować standardy. I to chciałem przekazać również Państwu w swoim tym wystąpieniu wstępnym. Proszę Państwa, jeżeli my od tego odejdziemy, to obojętne, jaki będziemy mieli poziom nauki, jakie będziemy, proszę Państwa, mieli klasyfikacje, nie będziemy uniwersytetem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pana profesora Rusińskiego.
Panie profesorze, cieszę się bardzo z tego pierwszego, każdego pytania. Proszę Państwa, oczywiście, my będziemy uniwersytetem badawczym. Będziemy uniwersytetem badawczym na skalę światową i europejską. Ja sobie wyobrażam, że ta innowacyjność, którą będziemy robić, to będziemy elitarnym, najlepszym już jesteśmy, ale będziemy jeszcze w Europie najlepszym uniwersytetem badawczym i żadną szkółką. Jeśli chodzi o drugie pytanie, no ubolewam, żeby roboty, które mają taką wartość innowacyjną, żeby były oceniane o 4 punkty. Zresztą w moim programie badawczym, tam gdzie są badania, stawiam, że my powinniśmy być kuźnią robotów, również dronów i szereg innych tematów. Króciutko, oczywiście kodeks etyki musi być i bardzo go popieramy. Nie wyobrażam sobie, mamy tutaj wiele społeczności, różnych grup i ten kodeks bardzo jest potrzebny, także go bardzo ja też popieram. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Proszę następne pytanie. Proszę bardzo. Tam chyba wcześniej było, tak? Nie, to proszę bardzo. Proszę bardzo.
Dobry, Janusz Szymków, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, wiceprzewodniczący NZZ Solidarność. Ja mam pytanie do profesora Rusińskiego. Mianowicie chodzi o tą współpracę z gospodarką, ale konkretnie tak, że dochodzą do mnie liczne sygnały, że uzgodnienie umowy z działem prawnym czy z działem umów trwa bardzo długo. Ze względu na poprawki, które musi nanosić wnioskodawca. I teraz z osobistego doświadczenia wiem, że w czasie załatwiania jednej umowy trwało to tak długo, że musiałem dwukrotnie prosić kontrahenta o zmianę oferty ze względu na upłynięcie terminu. I dodatkowo jeszcze sprawa taka, że jeżeli umowa jest zawierana z kontrahentem, taki jest sygnał też, to należy tą umowę przetłumaczyć. I to niejako należy do obowiązku wnioskodawcy. Więc pytanie jest takie, jak pan prorektor zamierzał usprawnić ten obszar działalności czy funkcjonowania uczelni. A następne mam dwa pytania już do profesora Madriasa.
To może ja odpowiem, przepraszam.
Tak.
No i to jest zasadne. Proszę panie profesorze.
Proszę państwa, rzeczywiście jest to dobre pytanie, bo proszę sobie wyobrazić, staramy się, żeby były wzorce umów na uczelni. Również ja też wymuszałem, jeśli chodzi o dział współpracy z gospodarką, mamy nawet te wzorce, ale do końca nie jest to dopracowane, ponieważ jeśli ktoś przynosi umowy w języku angielskim, to nasze biuro prawne żąda tłumaczenia. Jak się to usprawni w ten sposób, że musi być prawnik, który zna język angielski. No, wszyscy studenci znają mnie też. W związku z tym, dlaczego tam nie być osoba, żeby dla niej tylko przetłumaczyć tak jak Google. Przecież ona nie chce notarialnego potwierdzenia. To jest naturalne. A więc tu trzeba to usprawnić. Mało tego, muszą być wzorce w języku polskim i angielskim, że jeśli pan będzie miał współpracę z jakąś firmą dużą i kolejne przychodzi zlecenie, docierają do mnie głosy, że za każdym razem nasze biuro prawne wnosi nowe uwagi. Albo chcą być bardzo, bym powiedział, potrzebni i to słusznie, ale nie może być tak, że z tą samą firmą za każdym razem opiera, a tam się zmienia tylko tytuł i umowa. To gwarantuje, że ja to poprawię i to będzie funkcjonowało. Będą znali język angielski i nie będzie pan musiał to tłumaczyć na język polski, bo trzeba później w języku angielskim odesłać. Także sam to przeżywałem. W mojej katedrze to moi doktorzy i adiunkci nic innego nie robią, tylko prawda tłumaczą dla tych służb. Oczywiście ktoś powie, ale ja tu jeszcze, starałem się tego, tylko nie udało się to do końca. Mnie było lżej tą ścieżkę przejść, a niektórzy czekają, że tak powiem, długie, bym powiedział, dni, nie tygodnie, bo broń Boże, nie chciałbym urazić. Coraz lepiej to chodzi, ale to nie jest dograne. To jest, pan dziesiątkę trafił z tym pytaniem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę teraz o pytanie dla pana profesora Cezarego Madryasa.
Pytanie brzmi, tak, to też wyjaśnienie, że ponieważ w czasie tej serii podwyżek Komisja Zakładowa zwracała się do decydentów, dziekanów, kierowników o docenienie i o szczególne uwzględnienie w podwyżkach uznaniowych długoletnich pracowników Politechniki Wrocławskiej, którym zostało tam 2-3 lata do emerytury, po to, żeby ich emerytura była wyższa. I niestety ta prośba nie została zrealizowana. Czy pan prorektor przewiduje w zasadzie odtworzenie systemu gratyfikacji dla długoletnich pracowników? To by było jedno pytanie, a też drugie takie. Miałem pytanie z zakresu ustawy o prawo o szkolnictwie wyższym, ale tak mi się nasunęło, że przy okazji wyborów 20% elektorów to są studenci. Ja tutaj tyle na sali nie widzę niestety. I moje pytanie jest takie, jaki pan profesor ma pogląd na ilość elektorów, jeżeli chodzi o studentów, którzy wybierają tak naprawdę mojego pracodawcę. Dziękuję.
Proszę pana, jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to dotyczące podwyżek, tutaj jest pewna swoboda dziekanów i kierowników jednostek i jako rektor nie powinienem krępować tych decyzji. Kierownicy jednostek są bliżej pracowników i są bardziej zorientowani co do ich wkładu pracy w uczelnię. Natomiast można pochylić się ewentualnie, nie mam w tej chwili opracowanej koncepcji, bo to pytanie jest dla mnie nowe, nad tym, żeby ewentualnie spróbować stworzyć jakąś ścieżkę gratyfikacji faktycznie ludzi, pracowników, którzy pracują tu od wielu lat, są w przededniu odejścia na emeryturę, tak aby ta emerytura była nieco wyższa. Tylko proszę pamiętać, że to są systemy antymotywacyjne. Musimy tą świadomość mieć, nawet pochylając się nad czymś takim. Bo zazwyczaj jest tak, że jeżeli pracownik jest pracownikiem wyróżniającym, to bez względu na wiek on tą gratyfikację ma wyższą. Przynajmniej tak powinno być i tu rektor tego powinien pilnować. Natomiast gdyby była sytuacja, że pracownik nie jest specjalnie wydajny, czy ta praca jego budzi wiele wątpliwości i tylko dlatego, że jest starszy, powinien otrzymywać wysokie gratyfikacje, to proszę państwa jest taka sytuacja, która powoduje frustrację osób obserwujących sytuację z boku. To nie byłoby dobre rozwiązanie. 20% studentów. Ja myślę, że do tego trzeba podejść w ten sposób. To jest oczywiście bardzo duża liczba i ta liczba mogłaby być nawet większa. ale to wymagałoby od studentów ogromnej świadomości. Dlaczego te 20% studentów, którzy biorą udział w wyborach, bardzo często jest krytykowane, ta liczba jest uważana za dużą. Ten procent jest uważany za duży przez wielu uniwersytetach. Będę teraz abstrahował od Politechniki Wrocławskiej. Dlatego, że nie zawsze studenci kierują się przy wyborze dobrem uczelni na perspektywę, proszę Państwa. A to jest bardzo istotne. Student dojrzały to jest taki student, który wie o tym, że on tu odejdzie za miesiąc, za dwa, może za rok, a uczelnia zostanie co najmniej na 4 lata z tą osobą, którą wybiorą. On już zapomni nawet, że studiował, może nie do końca, będzie gdzieś pracował, wyjdzie do innego kraju w tym czasie. A jeżeli dokonamy złych wyborów, to ten zły wybór tutaj będzie. I w tym kontekście oczywiście nasuwa się myśl, żeby zmniejszyć ten procent. Z drugiej znowu strony, proszę pamiętać, studenci w uczelniach są podstawą naszej egzystencji, nie tylko dlatego, że po prostu gdyby ich nie byłoby, trzeba, nie mielibyśmy pracy. Nie. Proszę, naszą misją jest właśnie kształcenie. Jesteśmy uniwersytetem, a więc studenci powinni mieć wpływ na kształt uniwersytetu. Jakie jest rozwiązanie? Proszę Państwa, kształtować świadomość studentów od pierwszego roku. Kształtować ją do szerszego spojrzenia na rzeczywistość akademicką. Aby patrzyli w perspektywie nie tylko pobytu na studiach, ale na swoją alma mater jako miejsce, z którym tak naprawdę będą do końca życia związani w jakiś sposób psychiczny. I tak jest moje rozwiązanie. Ja uważam, że myśmy powinni kształtować. Natomiast ustawodawca prawdopodobnie w nowej ustawie będzie tą wartość zmieniał. Ja chciałbym sugerować w tą stronę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Proszę o następne pytanie. Proszę bardzo.
Dzień dobry, Wiesława Budka, jestem pracownikiem Wydziału Podstawowych Problemów Techniki. No i będę mówić jako pracownik administracyjny. Nie będę mówić o TECie, bo na razie dziekan zabronił. Powiedział, że mamy dać czas, żeby ten system się wdrożył. No szefa trzeba słuchać. Ale moje, znaczy nie wiem jak to powiedzieć, rozdrażnienie to nie, to słowa mi teraz brakuje. Wydawało mi się, że jeżeli wejdzie taki system, to, że on usprawni, to fajnie, ale ilość administracji centralnej w ostatnim czasie zatrudnionej jest tak porażająca, a zarazem ten system tak dużo zrzucił na pracę na wydziały, że no nie widzę sensu logiki. Po co to było wprowadzać? Mówię, wprowadzimy, no to zaczniemy zwalniać administrację centralną. Ilość dyrektorów, pionów powstałych, dodatkowych kanclerzy, których kiedyś nie było. Pracuję 32 lata i byłam pracownikiem i administracji centralnej. 8 rok pracuję na wydziale. I moje pytanie do obu kandydatów. Czy ten stosunek, żeby się przyjrzeć przez ostatnie 2 lata, jak wzrosło zatrudnienie w administracji centralnej, a zarazem ciągle słyszymy, że zablokowane, no nie można zatrudnić na wydziale, a ja widzę, jakim nakładem pracy my musimy pracować, żeby to wszystko ogarnąć. Jak to w ogóle rozwiązać? To jest moje pytanie.
Dziękuję bardzo. Proszę. Pan profesor Rusiński, tak.
Proszę Państwa, no nie unikniemy, jeśli chodzi o informatyzację. Wszyscy wiemy i nie chciałbym rozszerzać system TETA, który no, jest taki, jaki jest, ale ja systemowo ten problem rozwiążę i wiem, jak to zrobić. Natomiast ściśle odpowiem Pani na to pytanie, jeśli chodzi o ten stosunek. Informacje na poszczególnych wydziałach zawsze robimy takie statystyki. Na uniwersytetach zachodnich jest że liczba nauczycieli do pozostałych pracowników ma być jakiś tam procent. Ale to jest tam prawdą, jeśli sprawny mamy system informatyczny. To wtedy ten stosunek nie powinien być co najmniej 1:1, broń Boże. A u nas na uczelni bardzo jest wysoko. Jeden z wyższych w kraju. Nie potrafię dzisiaj pani precyzyjnie odpowiedzieć, jak wygląda, bo otrzymujemy informacje od kanclerza, że tych pracowników jest znacznie mniej, robią więcej roboty w centrali niż na wydziałach. Choć ja mam swoje zdanie odwrotne, bo mam kontakty bezpośrednio z wydziałami. Ale odpowiem pani precyzyjnie. Jeśli ja będę rektorem, to dziekanie będą mieli większą swobodę i jeśli dziekan stwierdzi, że potrzebuje przyjąć kolejną osobę, będzie przejmował. Jeśli nie będzie miał na to kasę, to ja mu dam właśnie z tej, prawda, z tego transferu innowacji, bo będę miał z tego pieniądze i mu pomogę. Oczywiście nie mogę sfinansować wszystkich etatów, a więc samodzielność będzie dziekanów. Natomiast dzisiaj bym nie rozszerzał, że ciągle rośnie, bo widocznie trzeba by się temu przyglądnąć. Jeszcze raz trzeba by się przyglądnąć, czy liczba pracowników centrali jest tak aż wysoka i wymagana. Również należy doprowadzić do sytuacji, żeby była partnerska współpraca między administracją centralną a wydziałowymi, żeby ten murek zawalić, bo dzisiaj jest podział. Ci, prawda, z korporacji albo z centrali, jak to tam kto woli, no i wydziały. Dziękuję bardzo.
Proszę pani, jeżeli chodzi o system TETA, no właściwie w ogóle to, co pani poruszyła, to było już w tym moim wystąpieniu. Ja wyraziłem jasny stosunek do tej sytuacji, która jest w tej chwili w Politechnice i swoje zamierzenie w tym obszarze. Ale może w takim razie, ponieważ przyniosłem tutaj pewne dokumenty, przygotowałem się, mogę państwu powiedzieć, jak to będzie wyglądało mniej więcej w czasie. W tej chwili jest rozruch systemu, trwa gromadzenie informacji o tym systemie i do wakacji, proszę państwa, to uruchomienie ma się zakończyć. Wtedy też będzie opis koniecznych modyfikacji i zmian i uzupełnień. Następnie wyłoniony będzie przetarg na realizację drugiego etapu, gdzie będą te zmiany wynikające z tych niedoskonałości znaczy po prostu te zmiany wprowadzane. To polepszenie, to uprzyjaźnienie tego systemu. To jest taki zabieg techniczny. Natomiast jeżeli chodzi o pracowników, to ja tylko mogę taką wszystkim państwu podać statystykę, że w 2008 roku nauczycieli akademickich mieliśmy 1914, a w tym roku ich mamy 2110. Natomiast pracowników administracyjnych w 2008 roku mieliśmy 2153, a w tej chwili mamy ich 2691. Relacja wzajemna się cały czas nie zmienia. Mamy cały czas więcej pracowników administracyjnych niż pracowników naukowych, znaczy nauczycieli. Tu pan profesor Rusiński słusznie zauważył, ten wskaźnik chyba mamy najwyższy w Polsce na korzyść, znaczy liczby pracowników administracyjnych. To, co pani była łaskawa powiedzieć, ja myślę, że przy zmianach tych, które nastąpią w wyniku samego zmiany systemu informatycznego, wyjdą obszary, które są niedoskonałe. Ja czekam na wyłonienie tych obszarów i wtedy, jeżeli zostanę oczywiście rektorem, bo będę miał wtedy takie uprawnienia, będzie być może potrzeba, ja nawet słowo być może tak użyłem, ale uważam, że nawet ono, że na pewno będzie dyslokacji pewnych grup pracowników. I wiem też, o co chodzi, bo to chodząc w różne miejsca, wsłuchując się w głos naszej tutaj społeczności, mam taką informację, że państwu dokucza ten przepływ poleceń, ten przepływ strumień tych poleceń, strumień różnych zadań płynący z gmachu głównego na wydziały, a nie ma symetrii w stronę odwrotną. To ten kierunek też trzeba zmienić. Więc ja myślę, że wydziały wymagają wzmocnienia, tym bardziej, że jak ja to widzę w finale, widzę, że system będzie przyjemny od interfejsu, począwszy do wszystkich operacyjnych rzeczy. No ale to będą robili informatycy, wiedzą lepiej. Chciałbym natomiast, żeby system zakończył się na wydziałach właśnie, aby kierownicy katedr i kierownicy zakładów nie zajmowali się już w ogóle systemem. Nie mieli do niego nawet dostępu, chyba że będą bardzo chcieli, żeby tam się kończyła administracja. W związku z tym musi być dyslokacja, musi być uprzyjaźnienie systemu i pracowników, być może, tak jak pan profesor Usiński przed sekundką powiedział, być może dziekani będą musieli zaangażować dodatkowe osoby w postaci konsultantów do systemu czy jakiejś służby wspomagającej. Ale to jest władza dziekanów. Dziękuję.
Przepraszam. Proszę bardzo, przechodzimy do następnych pytań. Kto chciałby zabrać głos? Kto chciałby zadać pytanie? Proszę bardzo.
Dzień dobry, Grzegorz Kozłowski, Wydział W8. Chciałbym zadać pytanie do obydwu panów kandydatów na rektora odnośnie stosunku do dofinansowania, do utrzymania nierentownych ośrodków wypoczynkowych. To jest pytanie.
Dofinansowania czego?
Dofinansowanie, utrzymanie nierentownych ośrodków wypoczynkowych Politechniki Wrocławskiej, które jest obecnie problemem przedstawianym przez związki zawodowe, które obciąża nas jako pracowników z naszego funduszu, są dofinansowywane.
Proszę Państwa, ten problem jest nam trochę znany, dlatego że on był poruszany nawet na kolegium rektorskim. Faktycznie tutaj związki zawodowe ciągle postulują i wskazują na to, że ośrodki są nierentowne i do nich dopłacamy. Faktycznie ja to sprawdziłem. Są nierentowne. Wszystkie ośrodki są na dzień dzisiejszy deficytowe. Wiem również o tym, że pracownikom bardziej zależy na tym, aby były zwiększone dopłaty do wczasów, bo właściwie w tej chwili nadszedł taki okres, że wszyscy wybieramy sobie sami miejsca wypoczynku. Więc nad tym problemem na pewno się pochylę i oczywiście warunkiem jest takim, że będę miał taką możliwość jako przyszły rektor Politechniki, dlatego też, że jak napisałem w programie moim wyborczym, my musimy się pozbyć wszystkich nierentownych elementów, również z wielu innych względów. Być może wtedy będzie można zwiększyć dotacje do wczasów, likwidując te ośrodki. Ale to, proszę Państwa, wymaga głębszej konsultacji społecznej, bo są pewne też, proszę Państwa, wartości, powiedziałbym, wynikające z pewnych przyzwyczajeń, z pewnych nawyków i z pewnego nawet emocjonalnego związania się z pewnymi obiektami. Ja tylko podam króciutko, żeby już nie przedłużać. Takim ośrodkiem jest Limba. Limba to jest taki malutki budyneczek w Karpaczu, który jest wystawiony na sprzedaż, no to będę nikt nie chce kupić, a myśmy go wystawili. Ja otrzymałem nawet taki list z prośbą od przyjaciół moich z budownictwa, nie będę wymieniał nazwisk, żebym ja ten proces zatrzymał sprzedaży, bo oni swoją młodość wiążą z tym ośrodkiem. Proszę Państwa, więc jest pewien nawet wymiar sentymentalny, no ale oczywiście my nie możemy tutaj w finansach być może tym wydziałem sentymentalnym się zbyt mocno kierować. Niemniej jednak ten problem wymaga rozwiązania i on będzie na pewno rozwiązany.
A teraz próbuję odpowiedzieć. Proszę Państwa, żyjemy w gospodarce rynkowej i no niestety na dłuższą metę, a konkurencja będzie bezlitosna. Oczywiście powinniśmy mieć swoje ośrodki albo w wydzielonych miejscach, gdzie my musimy dofinansowywać dla naszych pracowników. Ale to trzeba by przeprowadzić konsultacje. Natomiast zawsze będziemy przegrywać, prawda, z firmami prywatnymi, rodzinnymi, co prowadzą. I niektórzy zechcą na przykład, żeby dostać tylko dofinansowanie, a nie będą korzystać z tego środku. No możemy za wszelką cenę trzymać, tylko jak długo i w imię czego. Więc proszę sobie odpowiedzieć na pytanie. Gospodarka rynkowa, konkurencja, zresztą można to sobie zacytować również na innych usługach, choćby gastronomicznych. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Kolejne pytanie, proszę bardzo.
Dzień dobry. Włodzimierz Salejda, Wydział podstawowych problemów techniki. Wywołał mnie do mikrofonu profesor Madrias, kiedy użył słowa świadomość. Otóż od 3 semestrów prowadzimy ankietowe badanie opinii studentów oprowadzonych przez nauczycieli akademickich zajęć dydaktycznych. Świadomość, uczciwość i odpowiedzialność jest niezwykle ważna przy tego typu ankietach. Ale jeśli chodzi o liczbę frekwencji, to wprawdzie to rośnie o liczbę osób, które wypełniają formularze. Wprawdzie ta liczba rośnie, ale w dalszym ciągu jest stosunkowo mała. I do kandydatów na rektorów mam pytanie, jak pomogliby w tym, żeby zwiększyć frekwencję i czy byliby skłonni, tak jak to jest na Politechnice Poznańskiej, dodać jeden dzień wolny, jeżeli studenci wezmą udział i odpowiedzą na wypełniam formularze w liczbie powiedzmy 40 albo 50%. Proszę o wypowiedzi obu kandydatów.
Tak, teraz jest na mnie kolej. Panie profesorze, jest to rzeczywiście trudny temat, żeby to zwiększyć. Natomiast na pewno bym nie poszedł na to, że im dać jeden dzień wolny. No bo to, proszę Państwa, proszę sobie wziąć studia pierwszego stopnia. Mamy tak zapełniony harmonogram, jeszcze jeśli wskoczą dni, a są takie dni w semestrze, no, święta i inne, no bardzo by było to ciężko. Natomiast można dopilnować, żeby no, prowadzący albo komisje hospitacyjne, które przychodzą na zajęcia, żeby po prostu od razu online otrzymali od studentów no, te oceny, czy tam bym powiedział również i informacji, którą oczekujemy. Sprawność nauczania musimy sprawdzać. Zresztą wymaga tego ustawa o szkolnictwie wyższym. Najgorzej jeszcze będzie, kiedy będziemy to robić za pomocą internetu. No to już całkiem będzie ciężko wymusić, żeby studenci wypełnili. Dzisiaj na naszym Wydziale Mechanicznym robimy tak, że jak jest obrona prac dyplomowych, nie ogłosimy wyniki, dopóki nam ankiety nie dadzą. I wtedy jest to 100% pewne, a tak to bardzo ciężko wyegzekwować. Dziękuję.
Panie profesorze, a czy pan wie, jaka jest skuteczność tego rozwiązania na Politechnice Poznańskiej? Bo mówiąc szczerze, nie wiedziałem, że takie rozwiązanie w ogóle tam jest.
Tak, już odpowiem. To jest informacja, którą mam od prorektora do spraw nauczania na Politechnice Poznańskiej. Tam rektor mówi w ten sposób. Jeżeli frekwencja będzie powyżej 50%, to dodam wam jeden dzień wolny do przerwy bożonarodzeniowej i noworocznej. To się tak tam odbywa.
Aha. Więc panie profesorze, powiem tak. Raz bym zaryzykował, aczkolwiek boję się tego powiedzieć, bo na sali siedzi pan profesor Andrzej Kasprzak, który już mnie gani wzrokiem, że ja tak powiedziałem. Ale raz bym zaryzykował. Zobaczę co... I zobaczylibyśmy, co by się stało. Dziękuję bardzo. Proszę... No tak.
Dziękuję bardzo. Nie ma ograniczeń w regulaminie.
Sobie coś przypomniałam, jak były wybory poprzedniego rektora i było dużo mówione o emerytach, którzy mają etat i jeszcze pobierają emerytury. Dalej mówię o administracji. Czy ten problem zostanie rozwiązany, czy nie? Skoro mają jedno świadczenie, młodzi ludzie czekają na pracę, niektórzy nie chcą podejmować już, a ja już idę na emeryturę, a ja już to i nie chcę się uczyć i nie chcę po prostu pracować no, troszkę inaczej, no bo przez całe siedzenie tak robiłem i tak będę robić dalej. Emeryci, ja też zaraz niedługo pójdę na emeryturę, ale po prostu chciałabym wiedzieć, czy tak moralnie, gdzie rynek pracy jest taki, a nie inny, żeby naprawdę ludzie chcący, którzy chcą pracować, żeby jednak im dać możliwość zatrudnienia, a nie blokować etatów przez ludzi, którzy już wypracowali sobie świadczenie.
Proszę Państwa, to są już przepisy, że tak powiem, zewnętrzne, bo tak, pracownik uzyskuje prawo do świadczeń emerytalnych, co nie oznacza, że musi przejść na emeryturę. Może pracować w związku z tym dalej i rektor, mimo że jest rektorem, tak od razu nie ma możliwości go zwolnienia. Z drugiej strony również ma w tym momencie prawo pobierać świadczenia i zatrudnienia, oczywiście pod tym tam warunkiem, tam jednego czy tam dwóch zwolnień, to już dnia zwolnienia w międzyczasie i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, ta sytuacja, o której Pani mówi, to jest właściwie wyjście naprzeciw temu emerytowi, który pracuje, żeby miał troszeczkę więcej tych pieniędzy w końcowym okresie pracy. Bo z punktu widzenia społecznego, bo to Pani poruszyła, no możemy rzeczywiście o tym dyskutować i możemy faktycznie stwierdzić, że proszę Państwa, powinniśmy odejść i dać ustąpić miejsca młodym ludziom. Możemy podjąć taką dyskusję w uczelni. Jeżeli będzie taka wola, to proszę Państwa, to jest wtedy oczywiste, że bardzo proste jest to zrobić, aczkolwiek to musiała być też umowa, bo jeżeli nawet byłaby wola, to jeżeli ktoś osiągnie prawo emerytalne, na tą emeryturę nie musi przyjść, zostanie po prostu. Także to jest trudny problem do rozwiązania tak naprawdę. No można oczywiście blokować tą możliwość pobierania i emerytury, to można blokować, ale wtedy taki rektor byłby okrzyknięty kimś złośliwym, który nie idzie na rękę pracownikowi. Proszę mi wierzyć, taka byłaby od razu opinia.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest to, zresztą dzisiaj był poruszany ten problem nie tylko etyczny, ale Pani zapytała się, że nie chodzi nawet o pracowników nie będących nauczycielami. Tu też jest taka możliwość z tym, że ja mówię już o sobie, że taki profesor, który mógłby brać emeryturę, no musi się, że tak powiem, zdeklarować i zwolnić na dzień. Ale przychodzi do rektora i mówi tak, czy ty mnie dalej zatrudnisz? Niech pani się wczuje. No, rektor poważny na uczelni taka jak nasza mówi tak. No to on wtedy idzie na tą emeryturę, podpisuje i wtedy jest przyjęty. To jest dość kłopotliwe, ale my korzystamy z tych profesorów, bo dlatego, że oni są potrzebni nam do uzupełnienia, jak to się mówi, limitów na poszczególne kierunki. Natomiast my, z tego co pamiętam, jest ponad 100 osób na uczelni, które już osiągnęły wiek emerytalny i pracują. Mówię o 100 osobach nie będących nauczycielami akademickimi. Panie racji, że młodzi szukają pracy, a tutaj jest, no i nic nie można z tym zrobić. Albo związki zawodowe chronią, albo jeszcze inne instytucje. Oczywiście jakoś można sobie czasami poradzić, ale nie zawsze. No mamy takie przykłady, że ktoś, prawda, nie chce się zwolnić. Przecież efektywność tej osoby nie jest taka jak osoby młodszej, dużo młodszej, nie będę mówił. I tutaj ten problem jest bardzo szerszy, to by musiało być w skali kraju rozwiązane. Tak to się nie da. Oczywiście można robić, prosić, dyskutować lub no nie dotrzymać słowa, bo też można. Przyjdzie, tak, ja ci dam. Jak podpisał, to zapomniałem, że ja mu wyraziłem zgody. No i, no ale to wtedy niestety wygląda nieelegancko. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, kto? Proszę. Jeszcze raz.
Dobry, ja postanowiłem jeszcze zadać te ostatnie pytanie, ale obydwom kandydatom. Mianowicie chodzi o uprawnienia uczelni i o studentów, że w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym obowiązuje artykuł 13b, ustęp 13, w którym uczelnie mogą przetwarzać dane osobowe absolwentów obejmujące imię i nazwisko i adres do korespondencji. I w nowym projekcie, który niedawno był, uczelnie te uprawnienia się rozszerza o adres poczty elektronicznej i numer telefonu absolwenta. Oczywiście abstrahując od intencji ustawodawcy, że dotyczy to monitoringu kariery absolwentów, Ja jestem oczywiście przeciwny temu, ale pytanie takie, jakie jest zdanie, czy utrzymać zapis aktualny, czy rozszerzyć go, albo w ogóle wykreślić takie uprawnienie uczelni? Dziękuję bardzo.
Ja króciutko odpowiem. Oczywiście utrzymać, bo nie powinno to się rozszerzać, jeśli możemy na to wpłynąć, bo pewne dane osobiste nie powinny być później przetwarzane.
Też jestem takiego samego zdania.
Dziękuję bardzo. Proszę, tam pytanie.
Dzień dobry Państwu, Bartosz Kuriata, Dział Własności Intelektualnej Informacji Patentowej, Patenty. Chciałem zadać pytanie o strukturę, związane ze strukturą uczelni. Mam problem z poruszaniem się w tej strukturze, ponieważ z jednej strony wydawałoby się, że mamy w uczelni wiele, w administracji wiele wyspecjalizowanych działów, których nazwa sugeruje, że zajmują się właśnie swoim obszarem działalności, podczas gdy w ostatecznym rozrachunku czuję się w swojej pracy nieraz tak, jakbym mój dział stanowił osobną firmę w tej właśnie wielkiej strukturze, ponieważ wszelkie działania są często pozostawione temu końcowemu użytkownikowi, na przykład w przypadku przetargów wymaga od użytkownika samodzielnego prawie że zadziałania, oczywiście pod nadzorem na przykład działu zarządzania projektami, ale to jest taka, wydawałoby się czasami iluzoryczna pomoc, ponieważ tak naprawdę ten użytkownik końcowy powinien się, jak wychodzi, znać na wszystkim, na finansach, na projektach i tak dalej, więc mam do panów obu pytanie, jak panowie zamierzają to rozwiązać. Dziękuję.
Proszę pana, to się wiąże z ogólnym klimatem, który się wytworzył, klimatem pracy, który się wytworzył w naszej Politechnice, między innymi z tą korporacyjnością, chociaż korporacja w sensie takim naukowo-teoretycznym jest zupełnie czymś innym, ale w każdym razie to, co się stało właśnie, o czym mówiłem, stworzył taką sytuację, że w pewnym sensie grupy się poizolowały, tak jak odcięła się, o czym pani tutaj była wspominała i zresztą to nie tylko pani wspominała, o tym już wielokrotnie słyszałem, jak gdyby odcięła się centrala od wydziałów i tutaj to nie funkcjonuje, tak samo zespoły, działy pozamykały się w sobie, nie ma tego przepływu. Proszę Państwa, takie przepływy mogą być tylko wtedy dobre, jeżeli się wytworzą dobre relacje międzyludzkie. A kiedy się wytwarzają dobre relacje międzyludzkie? To jest dobry klimat, kiedy pracy, kiedy ludzie chcą przychodzić do pracy, nie przeżywają stresów, nie są zdenerwowani w związku z tym i mają czas na rozmowę z innym człowiekiem. I ja uważam, że jeżeli to naprawimy, to ten problem, o którym pan mówi, w ogóle zniknie sam. I żaden rektor nie będzie musiał tutaj regulować czegoś jakimiś ustawami, czy zarządzaniami wewnętrznymi. Relacje się odbudują i pomoc wzajemna będzie wtedy, jeżeli zmieni się klimat pracy. Dziękuję.
Ja chciałem tu podkreślić, że rzeczywiście na wielu, bym powiedział, działach powstały, prawda, takie, bym powiedział, enklawy, gdzie psychologia jest. Ja się tym nie zajmuję, a mało tego, jeszcze nie powiedzą, kto się zajmuje tym. Myślę, że powinno to być zaangażowanie większe tych naszych wszystkich służb, które działają. Wiele służb bardzo poprawnie działa, ale to jednak, chciałbym to powiedzieć, że to zależy od kierownictwa i to, co mój przedmówca powiedział, rzeczywiście, jeśli, proszę Państwa, praca będzie miła, sympatyczna, tak jak dzisiaj dzień słoneczny, siadamy, prawda, czy w tramwaj, czy w samochód, przyjeżdżamy do pracy, no to między sobą też te relacje ludzkie będą poprawne. Natomiast teraz jest tak, że każdy ma swoje podwórko i niestety nie identyfikuje się z tym. Proces musi być szczegółowo opisany. Kto za co odpowiada, musi być pomoc. I myślę, że tutaj panu, jeśli któryś z nas zostanie rektorem, na pewno to usprawnimy, tak żeby przebieg tych dokumentów nie nastręczał kłopotu i również będą pomocne osoby, które doradzą, które będą załatwiać dokumenty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Proszę Państwa, ach, jeszcze jest pytanie. Proszę Państwa.
Wojciech Ruszkiewicz, student. Jako że nas studentów bardzo też interesuje właśnie ta długoletnia perspektywa rozwoju uczelni, bo siłą uczelni w przyszłości, ta siła, to jest siła naszego dyplomu. Dlatego chciałem zapytać panów, biorąc pod uwagę, że obecnie w Polsce trwa debata o jakości prowadzonej dydaktyki na uczelniach, między innymi pomysł ministra Gowina odnośnie wprowadzenia dodatkowej ścieżki rozwoju nauczyciela akademickiego, czyli rozwoju ścieżki dydaktycznej. Chciałem się zapytać, jakie panowie widzą tutaj elementy zapewniania systemu jakości kształcenia, które można wprowadzić tutaj na Politechnice, aby właśnie tą działalność dydaktyczną rozwijać.
Teraz kolej jest na mnie, to chciałem, proszę Państwa, powiedzieć, ja może z podwórka naszego Wydziału Mechanicznego u nas system jakości no, jest, bym powiedział, realizowany zgodnie z założeniami i tutaj ten system jakości jest sprawny, czyli odbywają się hospitacje, odbywają się ankiety, natomiast nie wnika się w merytum sprawy. Jeszcze by było dobrze, kiedy Państwo jako przedstawicieli i studenci moglibyście uczestniczyć w programach kształcenia i na przykład no, może nie decydować, ale podpowiadać komisjom programowym, że na przykład te zajęcia powinny wynosić tyle godzin w semestrze, a tamte no, więcej albo mniej i to byłaby wasza rola. Natomiast system jakości na naszej uczelni ja go oceniam bardzo dobrze, dużo lepiej niż na pozostałych uczelniach, takich jak Opole czy Warszawa. Dziękuję.
Tutaj pan profesor Rusiński właściwie powiedział o tych systemach jakości, które mamy do oceny w naszej uczelni. One są wypracowane i uważam, że tutaj dużo zmian trzeba wprowadzać. Natomiast to, co pan poruszył w drugiej części wypowiedzi, jest interesujące, zresztą o czym ja wspomniałem w swoim tutaj, że tak powiem, expose. A mianowicie faktycznie jest bardzo duża liczba pracowników, często niesamodzielnych, którzy właśnie w dydaktyce, jak nawet napisałem, dochodzą do poziomu mistrzów. Nie ma jak dotąd, znaczy był taki moment, on został zlikwidowany, była taka funkcja docenta, wycofaliśmy się z tego w skali ogólnokrajowej i teraz faktycznie są takie sygnały, że uruchomi się ścieżkę kariery i myślę dydaktycznej, równolegle do kariery naukowej. Na uczelni taka ścieżka powinna istnieć. Zawsze byłem takiego zdania, bo uczelnia ma te zadania badawcze, ale ma również zadania dydaktyczne. Myślę, że to też wpłynie, że będzie ustawodawca wskaże, jak podnieść prestiż takich ludzi. W związku z tym to wpłynie jak gdyby bodźcami zewnętrznymi na polepszenie jakości, ale jeszcze niezależnie od tego jest to, o czym żeśmy wczoraj zresztą rozmawiali na debacie, gdy ja się z Państwem spotykałem. Państwa, jakość studiów zależy też od studentów, ale nie chodzi mi teraz o to, kogo my przyjmujemy, tylko od ich zachowania. Wczoraj z Państwem mówiłem i mówiłem, proszę Państwa, dlaczego Wy nie pytacie na wykładach? Odwołujemy się do jakości amerykańskich uniwersytetów, ale każdy, kto był w Stanach Zjednoczonych na uniwersytecie, wie, student pyta, student jest aktywny, student wymusza tą jakość poprzez pytania. Natomiast jeżeli studenci siedzą na salach bierni i słuchają, to nawet trudno jest określić, czy jakość własnego wykładu jest dobra czy zła, bo nie ma żadnego odbioru. Potem się dopiero to sprawdza na egzaminie. Także proszę Państwa, procedury mamy. Być może dostaniemy jeszcze teraz zewnętrzną ustawę, w której będzie można docenić wybitnych dydaktyków, nie naukowców, a dydaktyków, ale proszę Państwa, to Wy swoim udziałem w aktywnym formach dydaktycznych możecie bardzo tą jakość podnieść.
Dziękuję bardzo.
Za odpowiedzi. Jeśli mogłbym skorzystać z okazji, to chciałem też Państwa zaprosić na otwartą debatę, która odbędzie się również w poniedziałek, debatę studencką o 17:00 też tutaj w Auli. Także serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
Dziękuję bardzo. A więc są właśnie dwa głosy. Pan profesor Tchoń był pierwszy, proszę bardzo, a później pan profesor Świątek.
Ja jestem trochę zaniepokojony, bo pod koniec panów kandydatów programy wydają się bardzo podobne. Czy mógłbym prosić każdego z panów w trzech punktach o określenie zasadniczych różnic, specyfiki programu każdego z panów kandydatów?
Panie profesorze, trzymaliśmy to na koniec jako podsumowanie.
A skąd ja to miałem wiedzieć?
Mówiłem na początku. Pan profesor Świątek jeszcze i może właśnie przejdziemy do tego podsumowania.
Obaj kandydaci w czasie swojego wystąpienia mówili o położeniu nacisku na studia doktoranckie. Nawet była mowa o międzynarodowych studiach doktoranckich. Natomiast ja mam pytanie takie. Co Państwo sądzą o środowiskowych studiach doktoranckich? Wiemy z doświadczenia, że najwięcej dzieje się na styku dyscyplin. Były takie koncepcje, one zostały zaniechane.
Panie profesorze, to właściwie jest, odpowiedź była zawarta w tym mojej wypowiedzi, gdzie ja powiedziałem, że należy odnowić relacje ze środowiskiem tutaj właśnie naszym, a mianowicie z uniwersytetami, znaczy generalnie z wyższymi szkołami Wrocławia. I to odnowienie musi skutkować nie tylko względami towarzyskimi, ale później pewnymi aktywnościami na różnych obszarach. I oczywiście jak najbardziej jestem za środowiskowymi studiami doktoranckimi.
Ja również podtrzymuję to, jak chciałem powiedzieć, że naprzód trzeba by odnowić partnerską współpracę taką bliską między naszymi uczelniami tu we Wrocławiu, a więc to jest wspaniała idea, i żeby można prowadzić takie studia środowiskowe.